Jest taka sprawa. Zaprasza Agnieszka Gulczyńska.
A w studiu Krzysztof Kaźmierczak, poznański dziennikarz, członek Komitetu Społecznego Wyjaśnić Śmierć Jarosława Ziętary. Witam serdecznie.
Witam państwa.
Jest pan zaskoczony zatrzymaniem Aleksandra G.?
No, nie wiedziałem o tym, że nastąpi takie zdecydowane działanie prokuratury i że będzie ono dotyczyć byłego senatora Aleksandra G.
Prokuratura według pana ma jakieś nowe zeznania, nowego świadka, czy jakiś kompletnie inny trop? Czy po prostu to jest logiczny wniosek poszukiwań dotychczasowych?
Znaczy, pan Aleksander G. był w puli kilku biznesmenów, którzy prowadzili w tamtych czasach biznesy na ogromną skalę, biznesy na granicy prawa albo poniżej nawet tej granicy. Wiedzieliśmy, że Jarek się interesował między innymi nim, więc nie dziwi nas to, że prokuratura badała ten wątek. Musi mieć jakieś argumenty. Ja wczoraj udało mi się dotrzeć do prokuratora prowadzącego śledztwo. Powiedział, że jest to bogaty materiał dowodowy, między innymi są to zeznania świadków. Także jeśli on to mówi, nie sądzę, żeby to była deklaracja gołosłowna. Okaże się to dzisiaj w sądzie. Dzisiaj będzie wniosek o aresztowanie pana Aleksandra G. i sąd oceni, czy te argumenty prokuratury są na tyle silne, żeby zastosować taki środek zapobiegawczy.
Co Ziętara mógł wiedzieć o Aleksandrze G., bo wśród jego publikacji na jego temat, zdaje się, nie ma słowa, nie ma czegoś takiego, co mogłoby wskazywać, że mogło być przyczyną jakichkolwiek działań.
Generalnie, jeśli zabicie dziennikarza miało być środkiem na jego uciszenie, no to coś takiego robi się, żeby uniemożliwić publikację. Jarek Ziętara był bardzo skrytą osobą. No, po jego śmierci, po jego zniknięciu, wielu jego kolegów redakcyjnych, ja również, dowiedziało się z jego notatek tego, co ocalało, że zajmował się tematami bardzo intrygującymi, bardzo dużej wagi, poważnymi. On o tym nic nie mówił w redakcji, nie mówił moim przełożonym, kolegom, nie dzielił się tym. Był po prostu typem takiego samotnego wilka. Dopiero gdy miał zebrane materiały tak, że mógł publikować artykuł, wtedy dopiero informował i on był na etapie zbierania informacji o różnych ludziach, którzy prowadzili wtedy działalność na wielką skalę i taką działalność na granicy prawa albo to prawo łamali.
Jeżeli faktycznie pracował nad jakąś publikacją, nad materiałem na temat Aleksandra G., to której działki działalności byłego dziś senatora, która działka mogła go interesować? Waluty, paliwa, Artbi? To był rok 92, zaraz po tej aferze.
Trudno powiedzieć. Znaczy, mówię, nie mamy czegoś takiego, w tych notatkach, w tym co zostało,
śladów.
Nie ma czegoś takiego, co by było, że zajmuje się tym i tym w sprawie tego i tego człowieka, nie? Są tam po prostu rzeczy takie na zasadzie zaznaczeń, jakichś odniesień, czegoś takiego. Natomiast generalnie czym mógł się zajmować? Na przykład wtedy, w tamtym czasie mogły być bardzo intrygujące powiązania związane jeszcze z poprzednim systemem. To był czas przejścia socjalizmu do kapitalizmu. Zaangażowani w to byli ludzie z dawnych służb specjalnych, którzy byli w obecnych służbach specjalnych. Jarek Ziętara był w zainteresowaniu służb specjalnych. Próbowano go intensywnie werbować zarówno do pracy w wywiadzie, jak i w innych strukturach Urzędu Ochrony Państwa. Także to mogła być sfera właśnie jego powiązań ze służbami, która przekładała się wtedy na biznes. Dobry biznes robili ludzie, którzy mieli dobre układy w poprzednim systemie i przyjaźnili się z ludźmi, którzy mogli dużo zrobić po tym przełomie.
Całkiem niedawno okazało się, że śledczy szukają ludzi mówiących po rosyjsku w otoczeniu byłego poznańskiego biznesmena. W tym kręgu prawdopodobnie miał być zabójca.
Wówczas to był czas właściwie, że ci biznesmeni, którzy robili interesy na kierunku zachodnim, na kierunku Niemiec, właściwie oni wszyscy korzystali z pomocy, nie powiem Rosjan, bo to byli ludzie różnej narodowości, ale z krajów byłego Związku Radzieckiego, w większości to byli żołnierze, którzy stacjonowali wcześniej w bazach sowieckich na terenie wschodnich Niemiec. Oni żyli tam z handlu, zarabiali sobie na jakimś tam handlu, na mniejszą czy większą skalę. gdy ustrój się zmienił, oni zaoferowali swoje usługi ludziom z Polski, którzy no, zarabiali wtedy na, już na wielką skalę, na handlu, na przemycie i tak dalej. W otoczeniu właśnie każdego biznesmana, który wtedy zajmował się czymś takim, byli ludzie właśnie ze wschodu, Czeczeńcy, Ukraińcy, Rosjanie. Spotykaliśmy ich, to była codzienność.
Od zaginięcia Świętara minęły 22 lata. To, co mamy w tej chwili, to niewątpliwie jest zwrot w tej sprawie, ale cała historia tego śledztwa to jest chyba historia całej serii kompromitacji, prawda?
No, kompromitacji bez wątpienia poznańskiej prokuratury. No, poczynając od tego, że śledztwo wszczęto dopiero po roku od zniknięcia Jarka Ziętary. W sytuacji, gdy właściwie no, było już pewne po kilku dniach, że nie uległ on wypadkowi, że nie pojechał sobie w góry, że coś takiego, no to nie, uporczywie twierdzono, że nie ma żadnej sprawy. A kiedy po roku wszczęto to śledztwo, no, to skupiono się na wątkach, które były, no to mówimy z kosmosu po prostu, no takich właśnie, że nie wiem, że pojechał sobie w góry i tam siedzi, że potajemnie uciekł za granicę, a tymczasem Jarek Ziętara za tydzień miał odebrać nowy paszport, bo poprzedni skończyła mu się ważność, miał za kilka dni odebrać wypłatę swoją, prawda? No, to było to zupełnie irracjonalne, gdyby coś takiego podejmował. Jakiś wątek homoseksualny wymyślano. Wymyślano to, że rzekomo mogli go kryminaliści jacyś zabić, z którymi on siedział w więzieniu. Jarek Ziętara nigdy nie siedział w więzieniu. No, robiono, zajmowano się intensywnie rzeczami, które były zupełnie bez sensu.
Dlaczego? Jak sobie pan, członkowie Komitetu Społecznego tłumaczą takie działania prokuratury? Lekceważenie, bo nie można uwierzyć w inną wersję, czy jednak z zupełnie innych powodów? Podjęte świadomie działania.
Znaczy myślę, że to był efekt wpływu służb specjalnych, które no, one próbując Jarka pozyskać do pracy, on odmówił zaangażowania się do pracy w wywiadzie. Próbowano go pozyskać do współpracy. Interesowano go, czy przekazywano mu informacje dotyczące tematów, którymi on się zajmował. W sytuacji, gdy jeden z tych tematów okazał się dla niego śmiertelnie niebezpieczny, służby naturalny sposób. Tak postępują wszędzie, zacierają ślady prowadzące do nich, żeby nie było, że oni z tym cokolwiek mieli wspólnego. Mamy potwierdzenie, że no, oficjalnie okłamano. No, wiceminister spraw wewnętrznych powiadomił prokuraturę, że UOP nigdy się sprawą Jarka nie zajmował. Zrobił to na piśmie. Tymczasem wiemy, że z dokumentów odnalezionych po teraz w 2011 roku, że było wręcz przeciwnie. Czyli jest to materialny dowód tego, że służby specjalne próbowały wpływać destrukcyjnie na działanie prokuratury. I myślę, że z tego powodu zajmowano się wersjami, które nie dotyczyły zamordowania dziennikarza w związku z jego działalnością gospodarczą, przepraszam, działalnością dziennikarską, zawodową, tylko zajmowano się tematami pobocznymi, po prostu, żeby produkować papiery. Proszę, my prowadzimy śledztwo, zgromadziliśmy już tyle akt, prawda, zajmowano się właśnie czymś, co nie miało znaczenia, ale można było się wykazać pracą.
Ma pan poczucie, jeszcze na koniec zapytałam, że gdyby nie upór ludzi, którzy domagali się wznowienia tego śledztwa, sprawa po prostu nie miałaby kontynuacji?
Znaczy, gdyby nie był to upór rodziny Jarka Ziętary, nasze wspólne wysiłki, pewnie by nie wszczęto w ogóle tego śledztwa po roku i dzisiaj w ogóle byśmy w ogóle nie pamiętali, że był ktoś taki jak, znaczy nie pamiętano, że był ktoś taki jak Jarek Ziętara.
Dzisiaj ma zapaść decyzja o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu Aleksandra G., a państwa i moim gościem był Krzysztof Kaźmierczak, poznański dziennikarz, członek Komitetu Społecznego Wyjaśnić Śmierć Jarosława Ziętary. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.